Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Od północy w Polsce trwa cisza wyborcza przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi. Do czasu zakończenia głosowania w niedzielę do godziny 21 nie wolno prowadzić żadnej agitacji na rzecz konkretnego kandydata, mówi Wojciech Hermeliński, przewodniczący PKW.
W trakcie ciszy wyborczej niedopuszczalne jest prowadzenie kampanii wyborczej, niedopuszczalne jest również publikowanie sondaży wyborczych czy przedwyborczych, za to grożą nałożone, przewidywane przez kodeks wyborczy, wysokie niestety kary pieniężne.
O wszystkich przypadkach złamania ciszy wyborczej należy informować policję. PKW poinformowała, że do oddania głosu w niedzielnych wyborach prezydenckich uprawnionych jest ponad 30 milionów wyborców, za granicą 192 tysiące osób. Głosowanie odbędzie się w ponad 27 tysiącach obwodów. W pracach komisji wyborczych będzie uczestniczyło w sumie około 200 tysięcy osób zgłoszonych przez komitety kandydatów. Wybory prezydenckie w Polsce będzie obserwować około 100 obserwatorów, poinformowała Beata Tokaj, sekretarz PKW.
Zgłosiły się organizacje z trzech krajów. To jest z Ukrainy dwie organizacje, z Danii i z Niemiec. To jest około 100 osób, które zgłosiły się do Państwowej Komisji Wyborczej i które otrzymały oczywiście zaświadczenie o tym, że są obserwatorami międzynarodowymi.
W niedzielę w lokalu wyborczym otrzymamy jedną białą kartkę w formacie A4 z nazwiskami 11 kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta. Zagłosować należy tylko na jednego kandydata. Łącznie wysłano 42 274 pakiety do głosowania korespondencyjnego, z czego w kraju 8189, a za granicą 34 085 pakietów, poinformowała PKW. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów. W piątek 8 maja po raz pierwszy obchodziliśmy Narodowy Dzień Zwycięstwa. Zniesione zostało natomiast Święto Zwycięstwa i Wolności, obchodzone od dotąd 9 maja. Z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w stolicy odbył się pokaz historycznego i współczesnego sprzętu oraz uzbrojenia wojskowego. Na placu Piłsudskiego odbył się rocznicowy capstrzyk. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie sprawowana była msza święta w intencji ofiar II wojny światowej. Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w homilii wezwał wiernych do modlitwy o pokój. Podkreślił, że zagrożenie wojną jest obecne także we współczesnym świecie. Hołd polskim żołnierzom walczącym z najeźdźcą oraz ofiarom niemieckiego i rosyjskiego bestialstwa oddała w piątek m.in. Reduta Dobrego Imienia. U zbiegu Alei Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej odbyło się zgromadzenie publiczne. Jego uczestnicy wezwali rząd do prowadzenia propolskiej polityki historycznej i odważnego wystąpienia przeciwko oszczercom, mówi Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia.
Chodzi o to, że teraz zbiera fala oszczerstw, które się co chwila pojawiają. Mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, o polskich komorach gazowych, polskich obozach śmierci. Trzeba temu postawić tamę. Wzywamy rząd do prowadzenia propolskiej polityki historycznej. Zbieramy także podpisy pod petycją do Sejmu w sprawie uchwalenia wreszcie ustawy o karaniu za użycie sformułowania polskie obozy koncentracyjne.
W sobotę Rosja będzie świętować rocznicę zakończenia II wojny światowej. Udział w uroczystościach potwierdziło ponad 20 szefów państw i rządów. Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Polskiej Marek Jurek mówi, że tego dnia należy pamiętać, co zakończenie wojny oznaczało dla Polaków.
Ta wojna zakończyła się dla nas utratą niepodległości i straszliwymi prześladowaniami komunistycznymi. Trzeba o tym pamiętać, dlatego że nie wystarczy mówić o tym, że jakieś anonimowe totalitaryzmy wspólnie zaczęły wojnę. To były Niemcy Hitlera i Związek Sowiecki, do którego w swojej polityce nawiązuje dzisiaj postsowiecka Rosja. To nie były jakieś niespełnione nadzieje, tylko utrata niepodległości. To nie były jakieś niesprawiedliwości, tylko prześladowanie komunistyczne, które zdewastowały nasze życie i które do dzisiaj skutkują degradacją polityczną, ekonomiczną naszego kraju na forum międzynarodowym.
70 lat temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 roku wojnę w Europie. Szkolne świetlice są przepełnione. Pod opieką jednego nauczyciela przebywa w nich nawet 80 dzieci, informuje jeden z dzienników. W prawie 90% szkół w świetlicach, z których głównie korzystają uczniowie z najmłodszych klas, pracuje za mało nauczycieli. Zgodnie z prawem na 25 dzieci powinien przypadać jeden. Tymczasem, jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez NSZZ Solidarność, na jednego wychowawcę przypada nawet 85 uczniów. Wojciech Książek, szef Solidarności Oświatowej Regionu Gdańskiego, mówi, że sytuacja jeszcze się pogorszy po 1 września tego roku.
Kiedy do systemu wejdzie druga połowa sześciolatków, to oznacza, że w szkołach będą w pierwszych dwóch klasach 2,5 roczne roczniki. I skoro już w tym roku szkolnym widać, że łamane jest prawo, łamana jest ustawa, która mówi, że jeden wychowawca na grupę 25 uczniów, to można sobie wyobrazić rozpaczliwą sytuację po 1 września, rozpaczliwą po pierwsze dlatego właśnie, że znowu będzie to przepełnienie, ale także będzie brakowało pomieszczeń, jeżeli chodzi o ofertę świetlicową.
Żadna z ponad 100 szkół, które wzięły udział w ankiecie, nie zatrudniła asystenta nauczyciela, a to oni, odkąd do szkół poszły sześciolatki, mieli wspierać nauczycieli w świetlicy. W piątek minęła 7. rocznica śmierci wielkiego filozofa i teologa, ojca profesora Mieczysława Alberta Krąpca. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się spotkanie poświęcone wieloletniemu rektorowi uczelni. Profesor doktor habilitowany Andrzej Maryniarczyk wygłosił wykład zatytułowany Pierwszy w dziejach filozofii polskiej metafizyk. Profesor Piotr Jaroszyński, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, mówi, że świętej pamięci ojciec profesor Mieczysław Krąpca to osoba zasłużona dla polskiej kultury i filozofii.
Ojciec profesor Krąpiec był przede wszystkim kapłanem, dominikaninem, ale pasją jego życia największą była filozofia. Pozostawił po sobie około 30 dzieł, w tym również ważne dzieło, do którego włączyło się 6 czy może 7 autorów z całego świata, to Powszechna Encyklopedia Filozofii. Ojciec profesor Krąpiec był w latach 1970-83 rektorem KUL i to dzięki niemu KUL jako jedyny uniwersytet prywatny w całym obozie komunistycznym zachował swoją niezależność, ale również był symbolem odradzającej się wielkiej myśli chrześcijańskiej, katolickiej. Staramy się to dziedzictwo zachować, dalej twórczo je rozwijać i przekazywać.
Uczestnicy spotkania wysłuchali dziś także okolicznościowego koncertu. Organizatorem uroczystości była Katedra Metafizyki KUL oraz Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. Życiu ambasadora Polski, który uczestniczył w wypadku śmigłowca w Pakistanie, nic nie zagraża, poinformował szef MSZ Grzegorz Schetyna. Do zestrzelenia maszyny przyznali się talibowie. W katastrofie śmigłowca zginęło 6 osób, w tym ambasador Norwegii i ambasador Filipin. Wśród rannych jest też dyplomata z Holandii. Media twierdzą, że na pokładzie Mi-17 było 11 cudzoziemców, w tym dyplomaci i 6 Pakistańczyków. Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii zdecydowanie wygrała partia konserwatywna. Torysi zapewnili sobie absolutną większość i będą mogli rządzić samodzielnie. Po przeliczeniu głosów ze wszystkich 650 okręgów wyborczych, partia konserwatywna zdobyła 331 miejsc w parlamencie, a laburzyści 232. Wielkim przegranym wyborów okazali się liberalni demokraci, którzy będą mieli jedynie 8 deputowanych wobec 56 w poprzedniej kadencji. Szkocka Partia Narodowa wywalczyła 56 miejsc w nowym parlamencie wobec 6 w poprzednich wyborach. Po ogłoszeniu wyniku wyborów do dymisji podał się przywódca liberalnych demokratów i dotychczasowy wicepremier Nick Clegg, szef Partii Pracy, a także szef UKIP Nigel Farage. Aleksandra Rybińska, dziennikarz portalu Wpolityce.pl, oceniła, że dobry wynik konserwatystów był do przewidzenia. Wzmocniona pozycja szkockich nacjonalistów może wpłynąć na powrót tematu referendum w sprawie odłączenia się od Wielkiej Brytanii.
Już Nicola Sturgeon, liderka szkockich nacjonalistów, o tym mówiła przed wyborami, że będzie próbowała w ciągu roku po wyborach ten temat poruszyć. Drugą konsekwencją na pewno będzie to, że David Cameron też złożył obietnicę, że przeprowadzi w 2017 referendum nad wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. No teraz będzie zmuszony to obietnicę spełnić. Oczywiście w ciągu 2 lat może się jeszcze wiele wydarzyć, ale daty na pewno przesunąć nie może. Wydaje mi się, że Cameron będzie musiał wziąć pod uwagę szkockich nacjonalistów bardziej niż robił to wcześniej. Są też walijscy nacjonaliści z partii Cymru i również i tych będzie musiał wziąć pod uwagę. Oni współpracują ze Szkotami i również chcą większej niezależności od Londynu.
Szef brytyjskiego rządu David Cameron zapowiedział w piątek, że przeprowadzi referendum w sprawie modelu członkostwa jego kraju w Unii Europejskiej. Szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz liderzy ugrupowań w Parlamencie Europejskim przesłali gratulacje brytyjskiemu premierowi z powodu zwycięstwa w wyborach. Przypomnieli, że Londyn nie może negocjować najważniejszych swobód w Unii. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.